nie ma sprawy.
Zapraszam wszystkich Państwa do sali sesyjnej. Proszę o zajmowanie miejsc. Wznawiam posiedzenie 70. sesji Rady Miasta Poznania. Proszę wszystkich Państwa do sali sesyjnej, zwłaszcza Państwa radnych. Przystępujemy do realizacji punktu 17. Jest to projekt uchwały o numerze 1043/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nazewnictwa ulic Poznania. Projekt przedstawi pan Artur Witkowski, przewodniczący Komisji Opiniodawczej do spraw nazewnictwa ulic w Poznaniu. Bardzo proszę.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Przedstawiany projekt uchwały jest zmianą uchwały już będącej w obiegu prawnym, która w 16 czerwca w 1998 roku nadała nazwę Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej częściowo wydzielonej ówcześnie ulicy bez szczegółowego wskazywania wówczas jej położenia i bez podania oznaczeń geodezyjnych jej pasa drogowego. 6 listopada w 2007 roku Rada Miasta uchwaliła plan miejscowy dla terenu w rejonie ulic Literackiej i Horacego w Poznaniu, w którym określono nowe przebiegi ulic w tym rejonie jako dróg publicznych. Po wydzieleniu pasów drogowych tych ulic i wprowadzeniu tego stanu do operatu ewidencji gruntów pojawiła się możliwość dokonania obecnie przystosowania, nadania wówczas nazwy ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej do nowego kształtu przestrzennego ulic w omawianym rejonie, a jest to możliwe w trybie zmiany ówcześnie podjętej uchwały z 1998 roku. Stan, który jest w tej chwili proponowany, to jest to, a uprzednio to było w ten sposób, a pozostałe tutaj te ulice w ogóle wówczas nie istniały w 1998 roku. Dokonanie przedmiotowej zmiany otworzy możliwość nadania nazwy pozostałym nowo wydzielonym ulicom w tym rejonie. Proszę o zwrócenie uwagi, że to są ulice już powydzielane, ale one nie mają swoich nazw. Także dokonanie w tej chwili, podjęcie tej uchwały i dokonanie tej zmiany poprzedniego stanu pozwoli w przyszłości na przedstawienie Wysokiej Radzie projektu uchwały, które będą proponowały nadanie nazw pozostałym ulicom na tym terenie. Ponieważ Rada Miasta w 1998 roku uznała już Marię Pawlikowską Jasnorzewską jako godną, aby jedna z ulic naszego miasta nosiła jej imię, nie ma potrzeby przedstawiać w tym miejscu jej zasług i życiorysu i nie było także potrzeby zasięgania opinii Rady Osiedla Szczeszyn. Nadana nazwa ulicy w jej nowym kształcie przestrzennym stanie się elementem ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości i nazw ulic miasta Poznania. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję. Projekt był opiniowany przez Komisję Kultury i Nauki, która wydała o nim pozytywną opinię, głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Albo w debacie indywidualnej, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu i przystąpimy niezwłocznie do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma, więc zamykam pierwsze czytanie, otwieram jednocześnie drugie czytanie, a wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 1043/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nazewnictwa ulic Poznania. Proszę o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę Państwa o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo.
Zamykam punkt 17. Przystępujemy do realizacji punktu 18. Jest to projekt uchwały PU 1032/10 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 81/85. Projekt uchwały przedstawi pani dyrektor Joanna Jajus, pełniąca obowiązki dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej. Bardzo proszę.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, firma FinCorp, spółka z o.o. siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej, złożyła na ręce Rady Miasta Poznania wniosek o wydanie pozytywnej opinii w sprawie lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 81/85. Zaznaczę, że to jest budynek Wiepofamy. Wniosek został złożony zgodnie z artykułem 35 punkt 15 ustawy o grach hazardowych, który stanowi, że podmiot ubiegający się o koncesję na prowadzenie kasyna gry do wniosku o udzielenie takiej koncesji winien również dołączyć między innymi pozytywną opinię Rady Gminy o lokalizacji kasyna gry. W związku z powyższym wystąpiono do Komendy Miejskiej Policji, do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i do Rady Osiedla Jeżyce o sporządzenie opinii na temat funkcjonowania kasyna gry pod wskazaną lokalizacją. Wszystkie wyżej wymienione instytucje wyraziły pozytywną opinię na temat funkcjonowania kasyna i w związku z czym przygotowano projekt uchwały zawierający pozytywną opinię o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 81/85. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wydała o projekcie uchwały opinię pozytywną, głosując 9 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego głosowała 7 za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu i również wydała opinię pozytywną. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś z Państwa chciałby się wypowiedzieć o projekcie uchwały? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze czytanie, otwieram jednocześnie drugie czytanie. A w drugim czytaniu, wobec braku propozycji poprawek, możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o głosowanie projektu uchwały 1032/10. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 2 głosy przeciw. 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Zamykam punkt 18. Przystępujemy do realizacji punktu 19. Jest to projekt uchwały 1044/10 w sprawie stwierdzenia przejścia porzuconych pojazdów na własność miasta Poznania z mocy ustawy. Ten projekt przedstawi pan dyrektor Krzysztof Jańczyk. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym po upływie 6 miesięcy od dnia usunięcia następuje przejście z mocy ustawy prawa własności pojazdów uznanych za porzucone z nadmiarem wyzbycia się. Pojazdy będące przedmiotem niniejszej uchwały zostały usunięte z drogi, ponieważ ich stan wskazywał na to, że nie są używane bądź nie posiadały tablic rejestracyjnych i nie zostały odebrane na wezwanie przez uprawnione osoby w terminie 6 miesięcy od dnia ich usunięcia. Procedura postępowania z tymi pojazdami określona jest przez przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Usunięcie tych pojazdów z pasa drogowego następuje na wniosek Straży Miejskiej lub Policji. Straż Miejska Miasta Poznania po otrzymaniu dokumentacji poświadczającej ustalenie osób uprawnionych do odbioru powiadamia właścicieli o usunięciu pojazdów oraz o skutkach ich nieodebrania w terminie 8 miesięcy. Ponadto zgodnie z przepisem paragrafu 8 ustęp 2 w związku z ustępem 1 tegoż rozporządzenia właściciele pojazdów, których udało się ustalić, zostali powiadomieni o wszczęciu procedury przejęcia prawa własności porzuconych przez nich pojazdów na rzecz miasta. Wartość pojazdów została ustalona na zlecenie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przez certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego. W związku z powyższym uprzejmie proszę Wysoką Radę o przegłosowanie projektu niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej głosowała 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i wydała opinię pozytywną. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego głosowała 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i również wydała opinię pozytywną. Czy w imieniu komisji ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, uzupełnić tę opinię? Nie widzę. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Albo ktoś w imieniu własnym w debacie indywidualnej? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze czytanie, otwieram jednocześnie drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 1044. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 19. Przystępujemy do realizacji punktu 20. Jest to projekt uchwały PU 1052/10 w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym ustawodawca przekazał radom powiatu kompetencje do decydowania w drodze uchwały o zmniejszeniu opłaty lub zwolnieniu od uiszczenia osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego lub nowego prawa jazdy, wówczas gdy konieczność wymiany tych dokumentów spowodowana została administracyjną zmianą adresu zamieszkania. Pojęcie zmiany administracyjnej wprawdzie nie zostało wprost zdefiniowane w ustawie, jednak należy przyjąć, że zakres pojęcia zmiana administracyjna obejmuje takie przypadki działań organu administracyjnego, które wynikają z porządkowania danych adresowych, czy też na przykład nadania nazw nowym ulicom. Dotyczy to zatem tylko takich sytuacji, które są niezależne od samego zainteresowanego, a wynikają z rozstrzygnięć właściwych organów administracyjnych. Pobierane opłaty komunikacyjne stanowią dochód dla budżetu miasta, zaś jednostkowy koszt zakupu dokumentów ponoszonych przez miasto na rzecz producenta wynosi w przypadku dowodu rejestracyjnego od 26 zł do 33 w zależności od rodzaju tablic rejestracyjnych oraz w przypadku prawa jazdy 51 zł. Szacuje się, że na omawianych zasadach rocznie wydanych zostanie około 100 dowodów rejestracyjnych i około 200 praw jazdy, co da koszt około 13,5 tysiąca złotych rocznie. Z uwagi na incydentalność występowania takich sytuacji, w których z powodu zmian administracyjnych zasadne byłoby zwolnienie z opłaty osoby obowiązane do ubiegania się o wymianę tych dokumentów, koszt wymiany dokumentów stanowić będzie niewielki uszczerbek dla budżetu miasta. Biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy i kompetencje Rady, podjęcie uchwały wydaje się być zasadne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego głosowała 11 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się, a więc wydała opinię pozytywną. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby się wypowiedzieć? Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że ta uchwała była bardzo oczekiwana przez tych mieszkańców, którym zmieniono adres decyzją Rady Miasta Poznania. No, nie było to zbyt sprawiedliwe, że mieszkaniec, któremu Rada Miasta zmienia adres, musiał te dokumenty wymieniać na swój koszt. Także dziękuję panu prezydentowi za przygotowanie tej uchwały i prosiłbym państwa o przyjęcie.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu państwa, zamknę pierwsze czytanie i otworzę drugie czytanie. Sprzeciwu nie ma. W związku z tym zamykam pierwsze czytanie, a w otwartym właśnie drugim czytaniu możemy niezwłocznie przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości, ponieważ nie zgłoszono żadnych propozycji poprawek do tego projektu. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 1052/10 w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 20. Przystępujemy do realizacji punktu 20a. Jest to projekt uchwały 1062/10 w sprawie porozumienia międzygminnego z gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Rusak. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Chciałem przedstawić projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Chcę przypomnieć, że już w roku ubiegłym przyjęte zostały uchwały o podpisaniu określonych porozumień z gminą Luboń i z gminą z miastem Puszczykowo dotyczące obsługi linii 651. Przedmiotowa uchwała właściwie reguluje ten tutaj przelot tej linii przez gminę Komorniki w miejscowości Łęczyca. Efekty finansowe, właściwie nie ma żadnych efektów finansowych dla miasta Poznania, ponieważ wkład gminy Komorniki w wysokości 24 tysięcy złotych jest umniejszony z wkładu gminy Mosina, który do tej pory finansował cały przebieg linii na tych gminach, które początkowo nie wyraziły akcesu do partycypacji kosztów utrzymania tej linii. W związku z powyższym proszę Radę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej głosowała 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i wydała opinię pozytywną. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i również opinia pozytywna. Czy ktoś z państw, z członków komisji chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos w debacie indywidualnej? Czy ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie, w którym możemy niezwłocznie przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 1062 w sprawie porozumienia międzygminnego z gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 20a. Przystępujemy do realizacji punktu 20b. Jest to projekt uchwały 1061/10 w sprawie porozumienia międzygminnego z gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Bardzo proszę.
Kolejny projekt uchwały tym razem obejmuje gminę Dopiewo oraz dwie linie, które wybiegają na teren gminy, tejże gminy. Dzisiaj linia ta obsługiwana jest przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na zlecenie gminy Dopiewo. Dopiewo ma własną taryfę i wpływy z biletów stanowią dochód budżetu tejże gminy. Powiem tak, Dopiewo jest przykładem, gdzie gmina podjęła taką uchwałę, bo oni już 1 marca podjęli uchwałę o przystąpieniu do porozumienia międzygminnego z miastem Poznań, gdzie ta uchwała została nawet podjęta bez żadnych, właściwie na podstawie pisma i propozycji, którą wysłaliśmy do gminy. Oczywiście w momencie przejęcia tej gminy i wprowadzenia jej w system transportu miejskiego będą obowiązywały tam bilety uchwalone przez Radę Miasta Poznania w dniu 19 marca, czyli będzie to już ten bilet strefowy. Skutki finansowe w tym roku, jako przejęcie tej części, która przebiega przez teren miasta Poznania, to 125 tysięcy złotych. Oczywiście liczymy, że do końca roku będziemy tak chcieli przemodelować układ w rejonie ulicy Złotowskiej, Ławicy i Malwowej, aby nowe linie wprowadzone do układu no, jeszcze mocniej zintegrować, czyli na pewno przemodelowaniu będzie musiała ulec linia 77 i 48. Dzisiaj, w tym roku, w momencie, kiedy przyjmiemy od 1 lipca już kontrolę nad tymi liniami, no mieszkańcy Poznania zyskają, że na sieciówkę w strefie A będą mogli korzystać z dodatkowych dwóch linii, co zwłaszcza na ulicy Złotowskiej ma istotne znaczenie, ponieważ linia 77 ulega częstym zakłóceniom zarówno na Bukowskiej od mniej więcej Kaponiery aż do Alei Polskiej. Z drugiej strony również na odcinku Grunwaldzkiej od ulicy Malwowej do przejazdu kolejowego. Tutaj z drugiej strony mieszkańcy Ławicy także zyskają bezpośrednie połączenie z ogrodami, którego do dzisiaj nie było. W związku z powyższym proszę Radę o przyjęcie projektu niniejszej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej głosowała 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i wydała opinię pozytywną. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego również wydała opinię pozytywną, głosując 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś chciałby tę opinię w imieniu komisji uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy niezwłocznie do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma, więc zamykam pierwsze czytanie, a w drugim czytaniu możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały numer 1061? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 20b. Przystępujemy do realizacji punktu 20c. Jest to projekt uchwały 1060/10 w sprawie porozumienia międzygminnego z miastem Luboń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Rozmowy z gminą Luboń nie były proste. Początkowy chcę powiedzieć, że to jest pierwsza gmina z tych nowych gmin, które przyłączają się do Poznania na podstawie porozumień międzygminnych, która ma własnego przewoźnika. Początkowo dyskutowaliśmy tylko, nie można prezentację? Początkowo dyskutowaliśmy tylko i wyłącznie o linii 651, gdyż linia ta przebiega na dość znacznym przebiegu poprzez teren tej gminy. Oczywiście w momencie, kiedy pojawi się tam linia, na której będzie obowiązywała zintegrowana taryfa miejska, istniało niebezpieczeństwo, że pozostałe linie L2 i L3 obsługiwane przez Translub, no, nastąpi odpływ pasażerów i przejście do linii 651, w związku z czym gmina Luboń zaczęła negocjacje, że jest zainteresowana nie tylko podpisaniem porozumienia dotyczącej linii łączącej Dębiec z Dymaczewem, ale również linii, które dzisiaj należą, jak gdyby są organizowane przez Urząd Miasta Luboń, czyli linii L2 i L3, które zyskają nowe oznaczenie 602 i 603. Chcę powiedzieć, że linia 602 właściwie w pełni pokrywa się z linią 651. Z kolei linia 603 to linia, która wjeżdża aż do centrum Poznania. Tak jak mówiłem, od 19 kwietnia na linii 651 będzie obowiązywała zintegrowana taryfa miejska. Z kolei linie 602 i 603 zostaną włączone w system z dniem 1 lipca, a operatorem na wszystkich trzech liniach zostanie Translub. To również było jak gdyby przedmiotem negocjacji z władzami gminy, które, tak jak kiedyś mówiłem o projekcie integracji transportu, najbardziej obawiają się o swoich własnych przewoźników. Jeżeli chodzi o linię 651, to tu nie rodzi to znowu żadnych skutków dla budżetu miasta Poznania, gdyż wielkość partycypacji w kosztach w wysokości 149 tysięcy znowuż jest odejmowana od dopłaty ze strony gminy Mosina. Natomiast jeżeli chodzi o linię 603, która wjeżdża do centrum, ona dość mocno, tak jak mówię, przebiega na znacznym przebiegu w Poznaniu. Skutek finansowy będzie 134 tysiące po stronie jak gdyby miasta, ale to chcemy sfinansować z tych umniejszeń, które no, mamy w ramach swojego budżetu za niewykonanie określonych standardów. Natomiast znów od 1 stycznia linia 603, o której chcę przypomnieć, że też były spory pomiędzy miastem Poznań a miastem Luboń, które skończyły się nawet w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Ta linia na pewno ulegnie przemodelowaniu, skróceniu do AWF i liczymy, że po prostu pasażerowie tej linii na pewno skorzystają z możliwości przesiadki na tramwaj w rejonie AWF-u. W tym roku na pewno plusem będzie to, że w momencie, kiedy linia 603 stanie się dostępna dla pasażerów korzystających ze zintegrowanej taryfy miejskiej, czyli posiadającej bilet sieciowy, wszystkie autobusy, jak gdyby komunikacja z osiedlem Dębina poprawi się, bo będzie to dodatkowa alternatywa dla linii 76, która jedzie aż z Piątkowa i niestety ulega poważnym zakłóceniom w rejonie ulicy Szelongowskiej, Małych Garbar, czy tutaj ulicy Garbary. W związku z czym myślę, że powinna ulec poprawie właśnie dojazd mieszkańców osiedli Dębina z rejonu AWF-u, gdzie alternatywą będzie linia 603. W związku z powyższym proszę o radę o przyjęcie niniejszej uchwały.
Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Ten projekt uchwały był opiniowany przez dwie komisje. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej wydała opinię pozytywną 7 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego również wydała opinię pozytywną 10 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się wypowiedzieć w sprawie tego projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zatem zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku zgłoszonych projektów poprawek przegłosujemy projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU 1060/10 w sprawie porozumienia międzygminnego z miastem Luboń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 32 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję państwu radnym. Zamykam punkt 20C i przechodzimy do punktu 20D. Projekt uchwały PU 1059/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Bardzo proszę panie dyrektorze.
Ostatni z projektów uchwał ma charakter porządkowy. Chciałem przypomnieć, że my w uchwale, żeby nie urazić żadnej z gmin, bo wpisując, która gmina objęta jest strefą B i C, przyjęliśmy zasadę, że wraz z podpisywaniem kolejnych porozumień międzygminnych ta uchwała będzie po prostu rozszerzana i dzisiaj z uwagi na to, że została przyjęta uchwała dotycząca gminy Komorniki, jest to tylko i wyłącznie rozszerzenie strefy C o miejscowość Łęczyca. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o przyjęcie niniejszego projektu uchwały.
Dziękuję panie dyrektorze. Ten projekt uchwały był również opiniowany przez dwie komisje. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej wydała opinię pozytywną 7 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego również wydała opinię pozytywną 8 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby się wypowiedzieć w sprawie tego projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie i jednocześnie otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku jakichkolwiek poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. a Państwa radnych proszę o głosowanie. Przypominam, głosujemy nad projektem uchwały PU 1059/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 28 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, Rada uchwałę podjęła. Dziękuję Państwu radnym. Zamykam punkt. Dziękuję Panu Dyrektorowi również. Zamykam punkt 20D i przechodzimy do punktu 20E. Projekt uchwały PU 1058/10 w sprawie utworzenia rodzinnego domu dziecka nr 3 w Poznaniu. Bardzo proszę, Pani Dyrektor Maria Remizowicz.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Będę za chwileczkę prezentowała cztery projekty uchwał dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych i chciałabym powiedzieć kilka słów na wstępie. Ustawa o pomocy społecznej mówi wyraźnie, nakłada na gminę obowiązek opracowania i tworzenia systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Ten system składa się zgodnie z ustawą z czterech elementów i na pierwszym miejscu jest to zadanie poradnictwo rodzinne, drugim punktem jest terapia rodzinna i szerokie wsparcie rodziny. W trzecim punkcie praca socjalna i dopiero na końcu jest opieka zastępcza, czyli zapewnienie dzieciom opieki poza rodziną. I jeśli mówimy o opiece poza rodziną, to mówimy najpierw o rodzinach zastępczych, o rodzinnych formach opieki, na końcu o placówkach opiekuńczo-wychowawczych. A zatem rozmawiając o opiece nad dzieckiem i rodziną, musimy mieć na względzie cały ten system. Taką dyskusję dzięki inicjatywie pana przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia komisja już rozpoczęła i będzie kontynuowała. My proponujemy ze swojej strony rozwijanie różnych form, które by nie dopuściły do umieszczenia dziecka poza rodziną. Ewentualnie, jeśli już dziecko znalazłoby się poza, to podjęcie wszelkich działań, które by pozwoliło dziecku wrócić do rodziny naturalnej. Teraz przystępuję do prezentacji uchwały w sprawie utworzenia rodzinnego dziecka numer 3. Jest to jeden z postulatów tego, co proponujemy, mianowicie jeśli już mamy rozwijać rodzicielstwo zastępcze, system opieki zastępczej, to w formach najbardziej zbliżonych do rodzinnych. Udało się pozyskać lokal na ulicy Podgórnej. Są rodzice chętni do prowadzenia tej placówki. Przyjęcie uchwały i powołanie rodzinnego domu dziecka numer 3 spowoduje, że przybędzie na mapie Poznania jeszcze jedna placówka o typie rodzinnym. Dlatego bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.
Bardzo dziękuję, Pani Dyrektor. Ten projekt uchwały został skierowany do dwóch komisji, ale posiada opinię tylko jednej komisji, Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Jest to opinia pozytywna, 7 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Jeśli chodzi o opinię Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, to posiadam tutaj adnotację, iż projekt uchwały komisja otrzymała po zakończeniu posiedzenia. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby się wypowiedzieć? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony Państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zatem zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu, ponieważ nie zostały zgłoszone żadne projekty poprawek, możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. A Państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, debatujemy nad projektem uchwały PU 1058/10 w sprawie utworzenia rodzinnego domu dziecka nr 3 w Poznaniu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 29 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję Państwu radnym. Zamykam ten. Pani Dyrektor, nie dziękuję jeszcze. Zamykam punkt 20E i przechodzimy do punktu 20F. Projekt uchwały PU 1057/10 w sprawie utworzenia domu dziecka nr 3 w Poznaniu. Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Pragnę przypomnieć, iż ustawa o pomocy społecznej, jak również rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej nakładają na wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze uzyskanie standardu do końca bieżącego roku. Standard oczywiście jest dość szczegółowo rozpisany w rozporządzeniu, natomiast to, czego w zasadzie brakuje naszym placówkom, to zejścia, jakby zmniejszenia stanu liczbowego dzieci. Dom dziecka numer 2 w Poznaniu, bo dwie uchwały trzeba tutaj równocześnie rozpatrywać, uchwałę o nadaniu statutu domowi dziecka numer 2 i o utworzeniu domu dziecka numer 3. Dlatego, że dom dziecka numer 2 w Poznaniu jest w tej chwili na 60 dzieci i uzyskanie standardu jest możliwe tylko wtedy, jeśli dzieci będzie nie więcej niż 30. A zatem trudno sobie w sytuacji Poznania pozwolić na to, żeby po prostu zmniejszyć tę liczbę dzieci. Jednocześnie mamy świetną kadrę w tej placówce i bardzo duży budynek, na tyle duży, że jest możliwy do podzielenia. I stąd jak gdyby z pomysłu podziału tego budynku, jak również kadry i wychowanków, powstał pomysł powstania domu dziecka numer 3. Tworząc dom dziecka numer 3, jednocześnie spełnimy wymogi standardu zarówno w tej nowej placówce, jak i w domu dziecka numer 2. Wprawdzie zmniejszy się liczba dzieci, ponieważ mamy w tej chwili 60 dzieci, 20 byłoby w domu dziecka numer 3, 30 w domu dziecka numer 2, ale przypomnę, przed chwileczką Wysoka Rada była uprzejma powołać rodziny dom dziecka, jak również realizujemy szereg programów, jak powiedziałam, które mają na celu zapobiegać umieszczeniom dzieci. Zresztą takie są też tendencje legislacyjne. W związku z tym bardzo proszę o przyjęcie uchwały.
Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Ten projekt uchwały był również skierowany do dwóch komisji, ale tak jak i poprzednio posiada opinię jedynie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Jest to opinia pozytywna, 7 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. I tak jak w przypadku poprzedniej uchwały, adnotacja, iż został przekazany Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia po zakończeniu obrad komisji. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się wypowiedzieć w sprawie tego projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, chciałbym oddać głos, tak, w tej chwili pani Sar, tak? To prosiłbym do mikrofonu tam podejść i proszę włączyć nagłośnienie mikrofonu.
Bardzo prosiłbym tylko o przedstawienie się.
To ja je zgłoszę.
Bardzo prosiłbym tylko o przedstawienie się, tak aby było to odnotowane w protokole. Bardzo proszę.
Moje nazwisko Magdalena Sar. Ja witam pana przewodniczącego, pana prezydenta, Wysoką Radę. I chciałam tutaj uzasadnić poprawkę, która mogłaby być wniesiona do paragrafu 1, punkt 3. Przedkładanego projektu statutu dla nowo tworzonego domu dziecka numer 3 w Poznaniu, w którym zamiast dla 20 wychowanków mógłby się znaleźć zapis dla 30 wychowanków. Uzasadnienie chciałbym przedstawić w takich dwóch grupach argumentów. Pierwszy, natury bardziej ogólnej, związany z tym, jakie skutki przyjmowane dzisiaj projekty uchwał związane z dochodzeniem do standardów wymogów zapisanych w ustawie i rozporządzeniu niosą ze sobą, jeśli chodzi o liczbę dzieci, które zostaną w naszym mieście objęte opieką, które potrzebują takiej opieki zastępczej. A drugi rodzaj argumentu, no to są argumenty natury bardziej szczegółowe, a związane konkretnie z projektem, który został przyjęty przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej do realizacji. Otóż jeśli chodzi o pierwszą rzecz, to skutkiem przedstawianych tutaj projektów uchwał, statutów dla domu dziecka numer 1, 2 w Poznaniu, dla domu dziecka numer 1 i numer 3 będzie zmniejszenie liczby miejsc dzieci w mieście Poznań o 30. co jest jakby rzeczą trudną do wyobrażenia w takiej sytuacji, kiedy tych miejsc wiemy cały czas brakuje. Szacunki są różne. Tutaj w uzasadnieniu projektu uchwały czytamy, że skierowań z MOPR-u nierealizowanych w roku 2009 było 37. Ja mogę powiedzieć, że w roku 2008 było 59. I mogę też, myślę, powiedzieć, że ten spadek ilości niezrealizowanych skierowań to nie jest trend, że wynika on z czego innego. Mogę również powiedzieć, ale to już z doświadczeń jakby pracy w placówce, że przyjmujemy zazwyczaj dzieci bez skierowań z MOPR-u. Jeszcze raz tyle, ile jest dzieci przyjętych zgodnie ze skierowaniami. Jest też tak, że miasta, samorządy miały kilka lat na spełnienie na dojście do tych standardów i wypełnienie. I Poznań jako miasto chyba dosyć słabo jakby przygotował się do przyjęcia zapisów i do zrealizowania standardów. Mamy takie miasta jak Wrocław, jak Gdańsk, również Kraków, który nie ma euro, ale gdzie te miejsca dla dzieci potrzebujących zastępczej formy opieki są zabezpieczone. Tutaj jest inicjatywa, którą pani dyrektor powiedziała, powstania nowego rodzinnego domu dziecka i to jest cenne. Niemniej zniknie chyba tym samym jedno pogotowie opiekuńcze, rodzinne, bo to są chyba osoby, które to pogotowie prowadziły. I ten rodzinny dom dziecka, który powstaje, wypełni lukę prawdopodobnie po rodzinnym domu dziecka, który przestał funkcjonować jakiś czas temu ze względu na to, że osoby, które go prowadziły, przeszły na emeryturę. Tutaj pan prezydent na początku odnosił się do wizji Poznania, jakim miastem ma być. I była kilka lat temu taka mowa, że Poznań ma się bogacić, że mieszkańcy mają się bogacić i to jest fajne. Teraz mamy takie próbę ubogacenia wizerunku, że Poznań ma być wrażliwym, miastem wrażliwym społecznie. Ja nie wyobrażam sobie miasta wrażliwego społecznie, który jakby nie potrafi zająć się taką małą grupą potrzebujących osób. Ja myślę, że tu liczby mówią same za siebie i w zasadzie już trudno cokolwiek więcej tutaj dodawać. Podsumowując, z domu dziecka numer 2 w Poznaniu z liczby 60 miejsc ma być miejsc 50. Z domu dziecka numer 1 zamiast 50 ma być 30. I to jest w porządku, dlatego że mniejsze placówki są lepsze dla dzieci. Ale to też nie może być tak, że w cudzysłowie beneficjentami tych przekształceń, które mają służyć dzieciom, będą te dzieci, dla których znajdą się skierowania i dla których znajdzie się miejsce w placówkach, a pozostała duża grupa będzie niezaopiekowana. Inną sprawą jest też to, że w Poznaniu znikają miejsca interwencyjne dla dzieci i praca w warunkach placówki interwencyjnej jest bardzo ważna, dlatego że pozwala na to, aby pozwala pracować nad rodziną, żeby te dzieci wracały do rodziny. W warunkach socjalizacji ten proces już jest inny, znacznie wolniejszy, dzieci znacznie rzadziej wracają do rodziny. Natomiast jeśli chodzi o już jakby te argumenty szczegółowe, to znaczy jest tak, że projekt statutu dla domu dziecka numer 3 w Poznaniu jest powiązany z projektem, który został przyjęty do realizacji przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. I tutaj w zasadzie to już dyskusja czy rozmowa bardziej by się kwalifikowała na pewno na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. Niestety nie było nam dane jakby brać w rozmowach na ten temat. czego bardzo żałujemy. I w zasadzie to są takie sprawy już szczegółowe, merytoryczne, które Państwa mogą, może bardzo nie interesować. Natomiast jeśli chodzi o szczegółowy, bo ja rozumiem, że jeżeli jest przyjmowany ten projekt statutu tutaj dyskutowany, to będą jakby konsekwentnie realizowany projekt, który jest z tym powiązany. A niestety jest on, jeśli chodzi o podział budowlany, niesprawiedliwy i te dzieci, które znajdą się w mniejszej placówce, mogą być pozbawione szeregu rzeczy, które zostaną przy tej placówce większej. Ponadto jest też, jeśli chodzi o zasób kadrowy pracy w tych placówkach, również takie duże niebezpieczeństwo, że nie ma tam zapewnionej na przykład pełnej obsady pedagoga, pełnej obsady psychologa. Zwłaszcza dla mniejszej placówki, gdzie powinien być pedagog na cały etat, psycholog na cały etat, być może część etatu terapeuty, którego nie ma. Jeśli chodzi o zasoby kadrowe dla tej placówki Domu Dziecka nr 2, to nie chciałabym się odnosić, ale mam też również szereg merytorycznych jakby uwag, ale już nie chcę tutaj zajmować uwagi. W związku z tym, my pracowaliśmy w takich zespołach projektowych i zostały wypracowane 3 projekty przekształcenia Domu Dziecka nr 2 na Pamiątkowej. Został przyjęty jeden, który tutaj, do którego został opracowany statut i który jest tutaj prezentowany. My, kiedy przystępowaliśmy do opracowywania tych projektów, to było 7 grudnia, mieliśmy wiedzę taką, że placówka ma być podzielona na 2 placówki dla 30 dzieci. I taka była decyzja prezydenta ze spotkania z zarządem miasta, o ile ja dobrze pamiętam, w dniu 17 września. W momencie, kiedy skończyliśmy pracę, to był 20 czy 21, coś koło tego grudnia, okazało się, że placówka ma być podzielona 20 na 30 i że decyduje opinia strażaków. My tej opinii strażaków do tej pory, pomimo naszych próśb, nie widzieliśmy. Myślę ponadto, że opinia strażaków, bo no jest to tego rodzaju dokument, z którego nie może jasno wynikać, w jaki sposób placówka opiekuńczo-wychowawcza była podzielona, aczkolwiek oczywiście zalecenia.
Bardzo, bardzo uprzejmie dziękuję. Wniosek formalny? Z wnioskiem formalnym bardzo proszę w pierwszej kolejności udzielenie głosu pani radnej Katarzynie Kretkowskiej.
Wydaje mi się, że cała nasza trójka, która się zgłosiła do głosu, chciała ten sam wniosek złożyć formalny. Ja osobiście nie jestem dzisiaj przygotowana na tej sesji na jakieś dysputy merytoryczne, natomiast ta sprawa wymaga, z tego co już usłyszeliśmy, jakiegoś spokojnego zastanowienia, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, chcąc wprowadzać standardy unijne. I wniosek formalny jest taki, ażeby tę uchwałę skierować ponownie do komisji merytorycznej. Dziękuję.
Dobrze, bardzo dziękuję. W pierwszej kolejności teraz zapytam, czy jest głos w sprawie tego wniosku formalnego. Bardzo proszę, głos przeciw, pan radny Michał Tomczak. Bardzo proszę o udzielenie głosu.
Ja zgłaszam głos przeciw. Komisja Wielki Czwartek poświęciła prawie 3 godziny na dość szczegółową dyskusję na ten temat. I oczywiście możemy tą dyskusję powtórzyć. Sugerowałbym, aby osoby zainteresowane zapoznały się z wnioskami, które padły podczas i po tej dyskusji. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Tak czy inaczej poddam teraz ten wniosek formalny pani radnej Katarzyny Kretkowskiej pod głosowanie. Proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za odstąpieniem od dalszej debaty w dniu dzisiejszym i skierowaniem tego projektu uchwały ponownie do obrady komisji? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to proszę o podanie wyniku. 9 głosów za, 14 głosów przeciw, 4 osoby wstrzymały się, a więc wniosek został odrzucony. Wracamy do debaty indywidualnej. Bardzo proszę o przywrócenie tej tablicy, w której były wyświetlone nazwiska. Bardzo proszę ponownie pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, sprawa tego domu jest dość skomplikowana, bo dzisiaj jest to jeden dom, z którego mają powstać dwa domy. Jest to w ogóle absurd, żeby w jednym budynku były dwa domy, no ale rozumiem, że tak wymagają przepisa, więc budynek będzie dzielony. Rozumiem, że na podział budynku ma wpływ również obecny dyrektor tego domu, który zapewne w jednym z tych domów zostanie, a więc jest zainteresowany tym, żeby jeden dom był w pełni wyposażony i funkcjonował tak, żeby mu niczego nie brakowało, łącznie z tym, że będzie miał swojego zastępcę. No i powstanie drugi dom, co dla mnie jest absurd przy 30 dzieciach, żeby był zastępca dyrektora domu dziecka. To jest chore, ale to już osobny rozdział, jeżeli tak ma być, tak? Bo ja mam nadzieję, że ktoś się zreflektuje. I powstanie drugi dom, którym już obecny pan dyrektor nie jest zainteresowany, dla 20 wychowanków, w którym na przykład będzie pół etatu pedagoga i pół etatu psychologa, w przeciwieństwie od tego drugiego domu. A więc no, warunki chociażby z punktu widzenia opieki pedagoga i psychologa już są inne niż w tym domu, w którym będzie 30 wychowanków. Ja oczywiście dostałem notatkę służbową Straży Pożarnej, z której naprawdę nie wynika, jak ma ten budynek być podzielony. Tu jest raczej wypisane wszelkie uwagi do obecnie istniejącego budynku. I mam te wątpliwości. To są wątpliwości, które nasuwają się po rozmowie z paniami. Panie zgłaszały, że chciałyby dyskutować w tej sprawie, nie zostały na komisję poproszone. Oczywiście, no mogły przeczytać w internecie, że jest komisja i mogły same się zjawić. Tego nie zrobiły. Być może jeszcze ta świadomość poznaniaków nie jest taka, jak my byśmy sobie życzyli. I ja w związku z tym mam wątpliwości, bo jeżeli dzielimy budynek, to uważam, że budynek powinien być podzielony równomiernie na dwa o identycznym standardzie domy, a więc być może nie 30-20, a być może 25-25. Natomiast dla mnie jest niezwykle ważne, że nie może być w domu tego typu na pół etatu psychologa i pedagoga. To musi być etat cały. Być może tu jest problem, być może dojdziemy do takiego porozumienia. A dlaczego nie podzielić tego domu 25-25? Ja się boję, no nie mam dzisiaj tej pewności, ja nie mogę głosować za tą uchwałą, że podzielimy budynek i powstaną dwa domy dziecka, lepszy i gorszy. A to, myślę, jest najgorsze, co możemy zrobić. Być może się mylę, ale jeżeli ktoś wymyślił podział 30-20, no to wiadomo, że większy dom musi dostać więcej, mniejszy dom mniej. I jeszcze raz, czy to prawda, że dyrektor 30...
Prosiłbym tylko włączenie, żeby pan radny mógł dokończyć zdanie.
I czy to prawda, że w 30-osobowym domu będzie dyrektor i jego zastępca, a w domu 20-osobowym pedagog i socjolog, pedagog i psycholog na pół etatu?
Bardzo dziękuję panu radnemu. Nim oddam głos pani radnej Kretkowskiej, chciałem tylko zapytać pana radnego Michała Grzesia, ponieważ podczas wypowiedzi pani, której był pan łaskaw oddać swój czas, padła argumentacja dotycząca jakiejś poprawki. W związku z tym chciałem zapytać, czy pan radny będzie zgłaszał jakąś poprawkę. Jeśli tak, to prosiłbym o zgłoszenie tej poprawki. Dobrze, dobrze. Bardzo proszę w takim razie pani radna Katarzyna Kretkowska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja o tym, że są jakieś problemy wynikające, możliwe problemy z tych naszych dzisiejszych uchwał, dowiedziałam się wczoraj i dzisiaj w takich rozmowach w czasie przerwy z paniami, które reprezentują Dom Dziecka i przyszły tutaj z wychowawcami, nauczycielkami, słyszymy o innych wątpliwościach wynikających z tych propozycji. Wątpliwości te, jak już pani powiedziała nam, czy zasygnalizowała, wynikają z uszczuplenia ilości miejsc na terenie miasta Poznania w domach dziecka o 30 osób, w domu małego dziecka o 20 miejsc w tym domu, który ma być dzielony na dwa domy na Wildzie o 10 miejsc. Słyszymy o tym, że tych miejsc już w tej chwili znacząco brakuje, że jest apel sędziów, którzy kierują dzieci, młodzież z rodzin patologicznych, dzieci i młodzież wymagających pomocy, tej formy pomocy, i nie ma miejsc dla tych dzieci, dla tej młodzieży w już istniejącym zasobie miejsc, a my proponujemy jeszcze ograniczyć te miejsca, nie proponując nic w zamian. Ten rodzinny dom dziecka, który utworzyliśmy, zastępuje dom dziecka, który wygasł, bo prowadzące osoby przeszły na emeryturę. Problem potęguje jeszcze sposób funkcjonowania pogotowia opiekuńczego prowadzonego przez Salezjanów, który nie przyjmuje w tej chwili niektórych przypadków, które były kiedyś przez pogotowie opiekuńcze przyjmowane. Jest cała masa szczegółowych kwestii, szczegółowych problemów, które wymagałyby analizy. Zgłosiłam wniosek, który wydawał mi się jedynym logicznym, ażeby nie prowadzić tych szczegółowych analiz i zostawić to komisji merytorycznej. Na komisji merytorycznej w ten Wielki Czwartek nie były reprezentowane osoby, które od grudnia pracowały nad propozycjami dla tych domów dziecka z grona wychowawców, czyli osób, którzy zajmują się tymi dziećmi, znają te problemy najlepiej. Przygotowały, jak słyszeliśmy, trzy warianty, które nie zostały tutaj uwzględnione w tych propozycjach. Także apeluję do Państwa radnych, byśmy chcąc dostosowywać poznańskie domy dziecka do standardów unijnych, nie pogarszali standardów, jakie miasto proponuje, a te propozycje w tej chwili prowadzą do tego, żeby tą ofertę pogorszyć. Przynajmniej w takim razie, jeżeli...
Bardzo prosiłbym tylko o umożliwienie dokończenia zdania pani radnej.
Jeżeli nie możemy odłożyć przyjęcia tej uchwały, to przynajmniej przyjmijmy zapis, który, jak rozumiem, już będzie proponowany w poprawce, żeby ten jeden z tych dwóch domów na Wildzie przyjmował do 30 wychowanków, a nie 20 sztywno. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Paweł Włosicki.
Chciałbym udzielić głosu dyrektorowi domu dziecka numer 2, panu Walczakowi.
Bardzo proszę. Czy można udzielić pomocy technicznej panu?
Halo? Tak. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, tak. Tak jak padały tutaj słowa, ja się zgadzam z nimi, że dyskusja nad naszym domem jest bardzo długa i rozbija się często o niuanse. Ja, szanowny panie radny Grześ, chciałbym pana zaprosić, jeżeli pan zechce, żeby pan przyjechał do nas i odbył rozmowę ze wszystkimi wychowawcami, z całą grupą naszych pracowników, i wówczas mógłby pan poznać nasze opinie, dlatego że opinia pań, o których tutaj mówimy, jest opinią bardzo małej grupy osób. Większość zupełnie poparła ten pierwszy projekt i ten projekt budził się w okresie długich refleksji. Nie jest również prawdą to, że miasto, Wydział Zdrowia zaniedbał sprawę dochodzenia do standardów, bo pierwszy plan naprawczy domu dziecka powstał w 2003 roku i przez wiele lat wiele tych planów było weryfikowanych, podejmowano próbę stworzenia filii, były różne projekty i niestety ja się zgadzam z tym, z panem, że projekt podziału tego domu nie jest najszczęśliwszym projektem, ale jest jedynym, bo on pozwala zachować nam te 50 miejsc. Ja jeszcze nie chciałbym wchodzić teraz na taką ścieżkę rozmowy, bo również rozmowa o tutaj sprawach personalnych, ile potrzeba etatów, jest to naprawdę poważna rozmowa, dyskusja merytoryczna. Ale nie jest prawdą, szanowny panie radny, że to ja chcę sobie zachować jakiegoś zastępcę. Ja przez 14 lat kiedy placówka miała 80 miejsc i nawet 90 dzieci, przez 14 lat nie miałem zastępcy. Byłem sam. I w ten czas nie było osób, które by zatroskały się, dlaczego ten facet z taką, przy tak dużej placówce nie ma zastępcy. Dziękuję i przepraszam.
Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. I czy mogę jeszcze prosić, bo tutaj padły pewne pytania, zanim udzielę głosu panu radnemu Michałowi Grzesiowi, panią dyrektor, być może o odniesienie się do tych pytań. Bardzo
dziękuję
proszę.
Dziękuję bardzo. Tak jak powiedział pan dyrektor, dyskusje trwały bardzo długo. Pracownicy Wydziału Zdrowia spotykali się dosyć często z pracownikami placówki. Powstały zespoły robocze, zespoły projektowe i tak jak pani Magdalena Sar słusznie powiedziała, powstały trzy projekty dochodzenia do standardów. Pierwszy projekt zakładał tworzenie filii i kosztowałby lekko licząc około 14 milionów, na co nas nie stać po prostu. Z tych trzech projektów wybrano ten, który prezentujemy Wysokiej Radzie w dyskusji i ja teraz nie umiem powiedzieć, czy to było głosowanie, w każdym razie opowiedzieli się za nim prawie wszyscy pracownicy i ten projekt został zaproponowany. Ja podzielam pogląd, że to nie jest najszczęśliwszy pomysł. Ale wyjście mamy następujące. Albo nie robić nic i wtedy nie uzyskujemy zezwolenia wojewody, nie mamy w ogóle placówki, albo zmniejszamy liczbę dzieci w placówce w statucie do 30 w domu dziecka numer 2. Uzyskujemy standard, uzyskujemy zezwolenie wojewody i tracimy 30 miejsc, albo przyjmujemy to rozwiązanie, gdzie tracimy tylko 10 miejsc. Teraz dlaczego 30 i 20? Oczywiście opinia pana strażaka, myśmy poprosili wstępnie, ona nie mówi ile ma być miejsc, ale mówi o pewnych warunkach, które muszą być spełnione. Dodatkowo rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej mówi, jakie pomieszczenia, jak wyposażona ma być placówka. Krótko mówiąc, biorąc to wszystko pod uwagę, policzono bardzo dokładnie i wyszło, że nie może być więcej niż 20 miejsc. Gdybyśmy się zgodzili na zapis do 30 miejsc, to istnieje obawa, że po inspekcji wojewody możemy nie uzyskać zezwolenia ze względu na to, że nastąpi za duże zagęszczenie w pokojach do czwórki dzieci. W związku z, znaczy jeszcze chcę się odnieść do tego, która placówka lepsza. Moim zdaniem ta mniejsza jest lepsza, bo projekty przepisów, które są przygotowywane w parlamencie, mówią, że placówki mają być do 14 miejsc. A zatem zdecydowanie w lepszej, z punktu widzenia dobra dziecka, lepszą placówką będzie placówka, jeśli w ogóle tak mamy mówić, która ma być lepsza, która gorsza, będzie ta mniejsza. Dziękuję.
Bardzo dziękuję pani dyrektor. Bardzo proszę, pan radny Michał Grześ.
Ja jednak będę chciał uzyskać odpowiedź, czy w domu 30-osobowym będzie etat zastępcy dyrektora, a w 20-osobowym pedagog i psycholog będą tylko na pół etatu. Bo w tym momencie można zlikwidować etat zastępcy i dać ten etat na to, żeby pedagog i psycholog byli na cały etat. No, no przepraszam bardzo, ale w takich domach chyba to jest najważniejsze.
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi pan dyrektor.
Zwłaszcza jeśli pan dyrektor sobie doskonale radził przy 90 dzieciach bez zastępcy, to tym bardziej sobie dobrze poradzi przy 30 dzieciach.
W statucie nie określiliśmy, ile, czy ma być dyrektor, czy zastępca, jak również nie ma określenia, nie jest określony, ile będzie etatów, znaczy ile etatów. Liczba, wielkość zatrudnienia psychologów i innych specjalistów musi być dostosowana do liczby dzieci. Natomiast w statucie na ten moment nie jest to określone. Powstanie plan funkcjonalno-użytkowy i będą tworzone wspólnie z pracownikami regulaminy organizacyjne. Dopiero wtedy ostatecznie zostanie ustalona struktura obu jednostek. Na ten moment nikt nie mówi o tym, że będzie zastępca dyrektora i ile będzie w której placówce etatów.
Dziękuję. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Bardzo proszę pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam pytanie do pani dyrektor. Jakie wydział proponuje rozwiązanie problemu, jaki wynika ze niewystarczającej ilości miejsc już obecnie w Poznaniu, i który będzie spotęgowany zlikwidowaniem kolejnych 30 miejsc w tych dwóch, dotąd dwóch, a następnie trzech placówkach. Ja tutaj trzymam pismo od prezesów trzech sądów rejonowych z trzech dzielnic, w których piszą, że pozostawienie tak dużej liczby dzieci, liczby 50 w jednym budynku udaremnia sprostanie założeniom ideowym wprowadzanych przekształceń tymi przepisami sejmowymi, a podejmowane działania zdają się być jedynie omijaniem obowiązujących przepisów. I tak jest w rzeczywistości, gdyż te domy mają być zmniejszone nie w zasadzie ściany działowej, jak Państwo to teraz czynicie, tylko mają być to po prostu placówki mniejsze. Natomiast trzymam tutaj szereg pism właśnie od sądów rejonowych, w których piszą oni, że jest potrzeba, ażeby zachować przynajmniej tę ilość miejsc, która jest obecnie, a nie jeszcze je dodatkowo zmniejszać, że w ocenie sędziów projekt zakładający w jednym z domów dziecka zmniejszenie ilości dzieci do 20 nie sprawdzi się w rzeczywistości i tak dalej, i tak dalej. Są to długie pisma, które na pewno Państwo znacie. I jest potrzeba zorganizowania jeszcze jednej placówki, co najmniej. Jakie Państwo macie propozycje w tym zakresie? Jest pusty budynek po zespole szkół zawodowych na Wildzie. Nieduży, ale sądzę, że nadawałby się na te cele. Jest przy Dąbrowskiego budynek, który jest przy szkole specjalnej i tam od lat nauczyciele proponują klasy socjoterapeutyczne. Tu też słyszymy od wychowawców, że nie ma w Poznaniu opieki socjoterapeutyczne dla tej grupy dzieci i młodzieży. Jakie są propozycje Wydziału Zdrowia w tej mierze?
Propozycje Wydziału Zdrowia zmierzają do zapobiegania umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a nie tworzenia kolejnych. A zatem działania polegające na wspieraniu rodziny. Proszę zwrócić uwagę, za chwilę będzie prezentowana, mam nadzieję, uchwała dotycząca zmian w domu dziecka numer 1. Tam umniejszamy o 20 miejsc, ale tworzymy, dajemy placówce zadanie pracy z rodzicami i pracy z wspierania rodzicielstwa zastępczego. A więc po pierwsze wspieranie rodziny, po drugie rozwój rodzicielstwa zastępczego, po trzecie praca z rodzicami dzieci przebywających w placówkach. Już dzisiaj w domu dziecka numer 1 skład jest 50 dzieci w tej chwili, wymienia się raz w roku, czyli po prostu tyle dzieci, ile jest przyjmowanych, tyle wraca do rodzin bądź idzie do adopcji lub rodzin zastępczych. Przypominam, że placówka opiekuńczo-wychowawcza jest placówką okresowego pobytu. Dziecko ma przebywać w niej jak najkrócej i to jest kolejny kierunek działań. Jeżeli już to dzieci trafiają do placówki, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby przebywały w niej jak najkrócej, wróciły albo do swojej rodziny, albo do rodziny zastępczej. W związku z tym wydaje mi się, że najgorszym z możliwych rozwiązań byłoby tworzenie kolejnych domów dziecka. Jeżeli już, to rodzinnych domów dziecka bądź rozwój rodzicielstwa zastępczego. I to jest właściwy kierunek działań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani dyrektor. Bardzo proszę, ponownie pan radny Michał Krześ.
To znaczy tutaj jeszcze oddam głos pani Sar, natomiast ja mam pytanie, które chciałbym dzisiaj usłyszeć odpowiedź. Ile jest etatów pedagoga i psychologa przy 20 dzieciach, przy 25 dzieciach i przy 30? Bo pani dyrektor powiedziała, że to wynika z jakichś zapisów, czy ustawowych, czy przepisów, więc taką odpowiedź bym chciał dostać, no bo wtedy będziemy wiedzieli, czy to nie ma wpływu, czy robimy dwa razy po 25, bo to jest najlepiej, czy zostawiamy, tak? Prosiłbym, jak przepisy mówią o etatach pedagoga i psychologa w zależności od ilości dzieci. Oddaję głos pani Sar. Ale to już tylko minuta została, więc proszę się streszczać.
Bardzo proszę o podanie mikrofonu pani.
Naprawdę, że ponieważ...
Tam jest mikrofon, bardzo proszę skorzystać. Obok.
Placówka, która będzie przeznaczona dla 20 dzieci, rzeczywiście wydaje się idea fajniejsza. Ja to rozumiem, ale wszystkie te osoby, które miałyby w niej pracować, bardzo by się z tego powodu cieszyły, ale nie w tych warunkach projektów, jakie mają być realizowane. Dlatego, że te projekty, które mają być realizowane, w naszym odczuciu są po prostu w wielu punktach, może nie całkiem, ale nie, po prostu niedobre. Ja już o tym mówiłam i o tych zasobach kadrowych i o niesprawiedliwym podziale budynku. Jeżeli chodzi, rzeczywiście w projekcie statutów nie ma zasobów kadrowych, natomiast te zasoby kadrowe były przedstawiane i opracowane w projektach przekształceń. I ten projekt, który jest realizowany, to tam jest jasno napisane, jaki jest skład kadrowy jednego domu i drugiego. Jest taki, jak tutaj pan radny Grześ powiedział. Ja też rozumiem to, co pani dyrektor mówi i my całkiem to podzielamy, że i takie są zmiany w polskim prawodawstwie, jeśli chodzi o opiekę zastępczą nad dziećmi, że ona jest coraz lepsza. Teraz ma być wejść ustawa o wspieraniu rodziny i opieki i pieczy zastępczej i ona jeszcze bardziej idzie w tym kierunku. Problem polega na tym, żeby umieć wykorzystywać to prawo, które jest, szukać pozytywnych rozwiązań w tym kierunku, w którym zmierzamy, a nie odwrotnie. To jest tak, że we Wrocławiu 3 lata temu brakowało miejsc dla dzieci. W tej chwili jest tak, że te miejsca stoją puste. I to nie tylko dlatego, że są rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze. Są różne formy. Są małe placówki 14-osobowe prowadzone w dużej mierze przez nasz dom. Są też państwowe domy dziecka. Gdańsk się z tym problemem sobie radził i uporał. Budował budynki, kupował. U nas ma być podział pamiątkowy i ograniczenie miejsc w jedynce. Ja o ile uważam, że podział powinien być 30/30, to również dlatego, nie że będzie fajniejsza, lepiej dla dzieci, ale to dla tej drugiej placówki daje większe możliwości działania. Dziękuję. To znaczy mogłabym jeszcze dołożyć między innymi takiego, żeby wychodzić z tego budynku. Dlatego, że w takim budynku jak na Pamiątkowej dobrze by było, żeby funkcjonowały placówki typu interwencyjnego. Ja nie chcę się rozwodzić, bo to jest jakby, no to są szczegóły, to powinno być rozważane na komisji. My nie dostaliśmy takiej informacji, aczkolwiek było wiadomo, że chcemy brać udział i chcemy zabierać głos na komisji.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, ja chciałabym swój głos oddać pani Struskiej Alicji.
Bardzo proszę.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że my, pracownicy domów dziecka, też jesteśmy za tym, żeby opieka nad dzieckiem była w formie jak najbardziej zbliżonej do rodziny, jeżeli tej rodziny nie ma. Ale w tej sytuacji nie ma rodzin zastępczych i bardzo trudno jest utworzyć rodzinne domy dziecka, ponieważ nie ma chętnych. I przynajmniej przez jakiś czas jeszcze muszą funkcjonować te domy dziecka, chociaż też uważam, że nie jest to najlepsza forma opieki, ale nie może być też tak, że dzieci z orzeczeniami, z rodzin patologicznych, gdzie dzieje się różne rzeczy, gdzie dochodzi do przemocy i rodzice są alkoholikami, że one tam mają orzeczenie i nie mają miejsca w żadnej placówce. Bo to nie jest taka sprawa, co to się rozwiąże za tydzień. To jest jakiś program wieloletni i po prostu no wszystkie miasta jakoś sobie z tym radzą, a bogaty Poznań, no nie możemy dostosować tej opieki do wymogów i do potrzeb. To chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. I podział tego domu no, na przykład i brak tych miejsc powoduje dużo takich tragedii tych dzieci, bo są dzieci, które muszą być przeniesione z placówki, umieszczone gdzie indziej, ale nie ma. Z sędziną ostatnio rozmawiała, ona mówi, że od pół roku szuka dziecka i w innej placówce. Od pół roku szuka miejsca w innej placówce, a w mieście Poznaniu po prostu nie ma. Nie ma i nie ma też u nas jeszcze ośrodków, które są potrzebne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. To tak właśnie chciałam powiedzieć. Nie ma żadnego ośrodka socjoterapeutycznego, nie ma też ośrodka dla dzieci z normą intelektualną o zaburzonym zachowaniu, które naprawdę nie powinny być w normalnym domu dziecka, ponieważ inne są ich potrzeby wychowawcze i trzeba po prostu więcej z nimi pracować i większa jest wtedy potrzebna opieka terapeutyczna. To mniej więcej wszystko. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja miała być wyjątkowa. Mieliśmy zająć się tylko i wyłącznie projektami uchwał, które nie budzą wątpliwości i miałem wrażenie, że jest ponadklubowe porozumienie w tym zakresie, a te punkty porządku obrad, które wzbudzają wątpliwości, bo wzbudzają, uważam, że no w imię no takiej podstawowej, trudno mi nazwać się, w imię tej chociażby tego porozumienia klubowego powinny być zdjęte z porządku obrad i proszę pana prezydenta, żeby wykonał gest w tym zakresie. Tego samego wniosku nie możemy złożyć na tej samej sesji o zdjęcie z porządku obrad tego punktu, ale no budzi, ten punkt niewątpliwie budzi wątpliwości i myślę, że nic się nie stanie, jeżeli podyskutujemy na ten temat na kolejnej sesji. Czy odbędzie się wcześniej dyskusja na Komisji Zdrowia, czy też nie, to jest inna sprawa, ale uważam, że dzisiaj nie powinniśmy się spierać tutaj, a punktów wątpliwych jest sporo. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pan prezydent Ryszard Grobelny w trybie priorytetowym.
Szanowni Państwo, ja myślę, że się przychylę do tej propozycji, która w tej chwili padła. Ta debata może częściowo odbyć się na komisji. Te poglądy powinny być wymienione również na komisji. Myślę, że też skonsultowałem to, jeżeli zajmiemy się na tym na następnej sesji, wtedy rozstrzygniemy tę sprawę. Będzie to także czas właściwy, także wycofuję ten punkt z porządku obrad.
Bardzo dziękuję panu prezydentowi i tym samym...
W jakim trybie? Został wycofany projekt.
Nie, projekt został wycofany tylko jako głos do protokołu, panie radny. Bardzo proszę.
Głos do protokołu. Dziękując panu prezydentowi, głos do protokołu. Ja bym prosił o to, by komisja zechciała jeszcze raz się tym tematem zająć i by poinformować wszystkich radnych, że będzie ta komisja w tym temacie, bo jak się okazuje, temat ten jest dość ciekawy i miałbym taką prośbę, żeby komisja się tym zajęła i prosiłbym o zaproszenie.
Bardzo dziękuję panu radnemu za ten głos do protokołu. Punkt 20F został wycofany, zatem przechodzimy do punktu 20G. Projekt uchwały PU, projekt uchwały PU 1056 przez 10 w sprawie nadania statutu jednostce miejskiej Domowi Dziecka nr 2 w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Dziękuję bardzo. Już teraz w skrócie powiem. Chodzi tutaj o to, główna zmiana polega na tym, że Dom Dziecka nr 2 miałby zamiast 60 dzieci 30. I tym sposobem, jeśli taka uchwała zostanie przyjęta, ten dom ma szansę uzyskać zezwolenie wojewody na funkcjonowanie i w ogóle istnieć. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Ten projekt... Bardzo proszę, pan prezydent Ryszard Grobelny.
Proszę państwa, podobnie jak w punkcie poprzednim, chciałbym wycofać ten punkt z porządku obrad.
Dobrze, bardzo dziękuję. Punkt 20G został wycofany, zatem przechodzimy do punktu 20H. Projekt uchwały PU 1055 przez 10 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Domowi Dziecka nr 1. Ten projekt nie jest powiązany z poprzednimi. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Podobnie jak w poprzednich uchwałach, tutaj również mamy obowiązek uzyskania zezwolenia wojewody, a przedtem osiągnięcia standardu. Proponujemy, najkrócej mówiąc, trzy zmiany. Po pierwsze, zmniejszenie liczby dzieci z 50 do 30, ale obciążenie placówki dodatkowymi zadaniami, takimi jak zapewnienie wsparcia rodzinom zastępczym w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Chcę powiedzieć taką rzecz, że jedną z przyczyn tego, iż mamy mało rodzin zastępczych, jest to, iż rodziny zastępcze nie mają albo mają w ograniczonym zakresie udzielaną pomoc. To nie jest tak, że do rodziny zastępczej dociera dziecko, które potrzebuje tylko miłości, bo nie ma rodziców. To jest dziecko bardzo często z bogatym życiorysem, które musiało nauczyć się żyć w bardzo trudnych dla niego warunkach. To jest dziecko, które wymaga szczególnej pomocy. Jeśli będziemy mogli stworzyć dobre wsparcie dla rodzin, które podejmują się pracy z takimi dziećmi, to myślę, że nie od razu, ale w dłuższej perspektywie jesteśmy w stanie uzyskać więcej chętnych do pełnienia takich rodzin. I kolejne zadanie, które to ten dom będzie realizował. To jest, to są działania, praca z rodzinami dzieci. Po zabraniu dziecka z rodziny nie powinna się kończyć praca z tą rodziną i ta placówka będzie miała za zadanie właśnie oprócz zapewnienia opieki dziecku zająć się także wspieraniem tej rodziny, tak żeby ona mogła stanąć na nogi i aby dziecko mogło do niej powrócić. W ten sposób pozostanie kadra placówki, tyle że zmienią się jej zadania, a placówka uzyska standard. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani dyrektor. Ten projekt uchwały został skierowany do dwóch komisji i tak jak w przypadku poprzednich projektów uzyskał jedynie opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Jest to opinia pozytywna, 7 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. I tak jak w przypadku poprzednich projektów uchwał, adnotacja, iż projekt uchwały został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia po zakończeniu obrad. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś chciałby uzupełnić opinię w imieniu komisji? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się wypowiedzieć? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Również zgłoszeń nie widzę. Zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zatem zamykam pierwsze czytanie i jednocześnie otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku zgłoszonych projektów poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a państwa radnych proszę o głosowanie. Przypominam, głosujemy nad projektem uchwały PU 1055/10 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej domowi dziecka nr 1. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeśli tak, poproszę o podanie wyniku. 33 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję państwu radnym, dziękuję pani dyrektor, dziękuję też za pomoc panu prezydentowi. Zamykam punkt 20H i przechodzimy do punktu 21. Projekt uchwały PU 1049 w sprawie skargi pana Stanisława Piotrowskiego. Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Dziękuję. Panie przewodniczący, panie prezydencie. Pan Stanisław Piotrowski wystąpił do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania ze skargą na bezczynność prezydenta miasta w sprawie skargi na kierowniku działu księgowości Geopos pani Barbary Konieczki. W piśmie skarżący podnosi zarzut braku reakcji prezydenta na skargę wniesioną w dniu 12 stycznia 2009 roku. W toku postępowania ustalono, iż skarga wniesiona w dniu 12 stycznia 2010 roku na działania kierownika działu księgowości Geopos została rozpoznana i rozstrzygnięta w dniu 12 lutego 2010 roku. Pismo zawierające odpowiedź na skargę doręczono skarżącemu w dniu 27 lutego po bezskutecznej próbie doręczenia z dnia 16 lutego 2010 roku. Ze zgromadzonego w tej sprawie materiału wynika, że skarga została rozpoznana w trybie przewidzianym w artykule 237 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W świetle powyższego, z uwagi na udzielenie skarżącemu odpowiedzi na skargę, zarzut bezczynności prezydenta w sprawie nie znajduje odzwierciedlenia w stanie faktycznym. Należy zatem uznać skargę za bezzasadną, a wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Ten projekt uchwały był opiniowany przez komisję rewizyjną. Uzyskał opinię pozytywną 4 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się wypowiedzieć w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Również zgłoszeń nie widzę, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie, otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku poprawek zgłoszonych przez państwa rady możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, debatujemy nad projektem uchwały PU 1049/10 w sprawie skargi pana Stanisława Piotrowskiego. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to poproszę o podanie wyniku. 30 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy jednym głosie wstrzymującym, Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję
Państwu Radnym. Dziękuję też Panu Przewodniczącemu za przedstawienie projektu. Zamykam punkt 21 i przechodzimy do punktu 22. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania. Bardzo proszę, Pan Prezydent Ryszard Grobelny.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tym razem krótka informacja z okresu od 16 marca do 13 kwietnia. Na kilka rzeczy, jak zwykle, chcę z Państwu zwrócić uwagę. Po pierwsze, w ramach naszych przygotowań do Euro 2012 odbyła się, czy odbywa się jeszcze wystawa związana, wystawa fotograficzna Ludzie Stadionu, gdzie między innymi jest również licytacja fotosów z tej wystawy. Ona się jeszcze odbywa przez dwa dni do 15 kwietnia. Dochód jest przeznaczony na Dom Dziecka ze sprzedaży tych fotosów. Inąd mogę powiedzieć, że niektóre fotosy uzyskują całkiem wysokie ceny. Chciałem też Państwa poinformować o udziale Miasta Poznania w targach MIPIM w Cannes. Dość interesujące przedsięwzięcie, dlatego że po raz pierwszy polskie miasta miały, po pierwsze razem zorganizowały wystawę, prezentację. 5 polskich miast, 4 miasta, które przygotowują Euro 2012 plus Kraków, miały łączny kompleks i łącznie się prezentowały, co jest bardzo dobrym doświadczeniem. I myślę, że powinno być kontynuowane. Również polskie miasta były gościem specjalnym targów MIPIM i rzeczywiście były widoczne. Mógłbym powiedzieć, że poza miastami Federacji Rosyjskiej polskie miasta były najbardziej widoczne na tych targach. I wiele spotkań było bardzo interesujących. Myślę, że będą miały one swoje reperkusje w przyszłości. Mam wewnętrzne przekonanie, że te wspólne prezentacje należy kontynuować właśnie w oparciu o główne ośrodki miejskie. Przyznam, że nieco słabiej regiony się prezentują na tych targach, co jest też sporą różnicą w porównaniu z innymi regionami europejskimi, które są często silniej nawet prezentowane niż miasta. W Polsce akurat było to zdecydowanie inaczej. Proszę Państwa, informuję Państwa również często o tym, że zostaje zawarte porozumienia dotyczące prac społecznie użytecznych, czyli tak naprawdę zatrudniania osób bezrobotnych przez instytucje miejskie. W tej chwili również takie porozumienie zostało podpisane i pierwsze osoby zostają przez nas zatrudnione. Proszę Państwa, nie będę tego wymieniał, ale już to dzisiaj mówiłem, chcę to powtórzyć. Naprawdę polecam spojrzenie do harmonogramów prac nad planami zagospodarowania przestrzennego, bo w tej chwili tych prac toczy się bardzo dużo. Niektórych także takich, które myślę, że budzą spore zainteresowanie. Mamy jeszcze kilka opracowanych już gotowych planów, które są w tej chwili w debacie, ale też te, które czy w tej chwili są na etapie zbierania wniosków, czy na etapie zbierania uwag, jest naprawdę dosyć sporo. Dobrze by było, gdybyśmy jeszcze przed końcem kadencji sporo tych planów, pracę nad nimi zakończyli, udało się je uchwalić. Byłby to naprawdę spory dorobek pracy, którym moglibyśmy się poszczycić na koniec tej czteroletniej kadencji. Ja pozwolę sobie, proszę Państwa, w tej bardzo specyficznej dzisiejszej sytuacji dalszych informacji ustnie nie przekazywać. Wszystkie są w formie pisemnej. Prosiłbym zainteresowane osoby, jeśli chcą, żeby się z nimi zapoznały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie przedstawionej informacji ktoś chciałby zapytać, uzupełnić, zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 22. Przystępujemy do realizacji punktu 23. Interpelacje i zapytania. Kolejne interpelacje, które wpłynęły, to interpelacja pana radnego Tomasza Lewandowskiego w sprawie podejmowanych przez miasto czynności skierowanych na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zarządzonych przez miasto, a będących własnością osób trzecich. I jak wiem, pan radny nie chce dzisiaj wygłaszać tej interpelacji. I interpelacja pana radnego Szymona Wachowiaka w sprawie notorycznego łamania przepisów ruchu drogowego, w szczególności w związku z parkowaniem samochodów w miejscach niedozwolonych. Pana radnego nie ma w tej chwili, więc rozumiem, że też nie będzie wygłaszał swojej interpelacji. Teraz czy ktoś z Państwa radnych chciałby w ramach tego punktu zadać pytanie? Nie widzę zgłoszeń w tym punkcie, a więc zamykam punkt 23, interpelacje i zapytania. Punkt 24, odpowiedzi na zapytania, w związku z tym, że nie zadano żadnych pytań, możemy uznać za zrealizowany. Punkt 25, wolne głosy i wnioski. W tym punkcie przede wszystkim chciałbym przypomnieć Państwu radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia. Przypominam Państwu, dostali odpowiednie formularze. Będę starał się o tym przypomnieć również na kolejnej sesji, sesji absolutoryjnej, która odbędzie się za 2 tygodnie. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa radnych chciałby, przepraszam, wolne głosy i wnioski, zabrać głos? Nie widzę, zamykam punkt 25, punkt 26. Dziękuję Państwu serdecznie za dzisiejszy udział w sesji. Mam wrażenie, że we właściwy sposób sesja została przeprowadzona i nasze zadanie, nasze zobowiązanie do pracy zostało zrealizowane. Dziękuję za to Państwu bardzo serdecznie. Zamykam 70. sesję Rady Miasta Poznania. Nie wiem, o czym ostrzegałem.